Jak myślę o inicjatywie Młode Głowy i o haśle otwarcie o zdrowiu psychicznym, to jedna z pierwszych myśli, jaka się pojawia, to mnie nie dotyczy, to nie temat dla mnie. Czym jest projekt Młode Głowy? Czy właśnie czymś, co może mnie dotyczyć? Mnie, czyli młodego człowieka?
Założenie projektu Młode Głowy powstał właściwie z takiego pomyślenia o tym, że właśnie za mało dopuszczamy do głosu Młode Głowy, czyli młodych ludzi. I to ich głos w zasadzie chcieliśmy usłyszeć przede wszystkim. W moim odczuciu, ale też odczuciu nas wszystkich w Fundacji Unaweza, mamy wrażenie, że nadal mało rozmawiamy z wami, czyli z młodymi osobami, o tym, co tak naprawdę czujecie, jak się naprawdę czujecie, czego byście potrzebowali w zasadzie w tych trudnych czasami dla was momentach, czyli w dorastaniu, w szkole, w relacjach rówieśniczych, ale też w relacjach z dorosłymi.
Nieprzypadkowo akurat BDOS 2115 został wybrany do tego spotu reklamowego Rozmowa ma moc. To promowanie pasuje do BDS-a. W swoich piosenkach właśnie sam śpiewał, że chłopaki nie płaczą. Ojcowie ich uczyli, żeby byli silni. Warto używać słów i odchodzić od tej kultury macho.
Tak, BDS jest doskonały do tego typu kampanii społecznych i tak, wybraliśmy go nie bez powodu, ponieważ on też bardzo głośno mówi o swoich własnych doświadczeniach, swoich własnych kryzysach, przeżyciach, ale też bardzo normalizuje sięganie po wsparcie w sytuacji kryzysu psychicznego i też o tym właśnie jest nasz cały projekt, czyli o tym, żebyśmy normalizowali sięganie po wsparcie w sytuacji kryzysu, o tym, żeby młody człowiek miał głębokie przekonanie, że wokół niego, tak, jest na pewno choćby jedna osoba dorosła, która jest godna zaufania i bezpieczna i jest w stanie odpowiednio zareagować, z którą można się spokojnie podzielić tym, co wewnętrznie w tym młodym człowieku jest.
Żyjemy w takim świecie trochę tworzonym przez algorytmy. No i te algorytmy są nam podsycane z każdej strony. I młody człowiek, który spędza czas w internecie, tworzy taki swój algorytm, nazwijmy X. To znaczy te wszystkie zainteresowania, wszystko co skrolujemy jest dopasowane do niego. Ta treść, content jest dopasowany do tego młodego człowieka. Będąc otoczonym przez ten algorytm X, możemy ulec takiemu złudzeniu, że inni widzą to samo co ja. I wychodząc do środowiska, wychodząc na zewnątrz, do moich kolegów, do znajomych, do rodziny, do osób, których spotykam na co dzień, mam takie przeświadczenie, że oni widzą to, co ja. A oni mają ten swój algorytm Y, kreowany przez algorytmy zupełnie inne. No i właśnie jak rozpoznać ten świat i zrozumieć to, że świat nie jest zbudowany tylko wokół tego, co ja widzę, tylko też trzeba spojrzeć na to, co widzą inni.
My żyjemy w pewnych bańkach informacyjnych, takie bańki, które sobie tworzymy wokół siebie, własnych zainteresowań, tego, co lubimy, tego, gdzie chcemy zajrzeć, podejrzeć. I dzisiaj internet i świat mediów tak jest skonstruowany, że żyje przede wszystkim informacją o nas, czyli algorytmy mówią o tym, co my najczęściej klikamy, co my najczęściej lubimy, co obserwujemy. I w związku z tym w naturalny sposób podsyła nam akurat te właśnie treści. To, co pomaga, to krytyczne myślenie. I to jest moment, w którym, warto o tym wspomnieć, że to, czego nie uczymy natomiast młodych ludzi, to właśnie tego krytycznego myślenia, szkoda. Bo właśnie to krytyczne myślenie pozwala nam zastanowić się chwilę i pomyśleć, chyba ten świat jest za różowy, albo coś jest za mocno piękne, albo za mocno straszne, że to jest niemożliwe, aby tak było wszędzie i u każdego. Stąd też zachęcamy do tego, aby w szkołach, jest to też częścią naszego programu profilaktycznego, aby wprowadzać zajęcia z krytycznego myślenia, ale też higieny cyfrowej i tego, abyśmy sami zastanowili się, czy my, w zasadzie różne pokolenia, w ogóle zachowujemy higienę cyfrową, bo ja obserwuję bardzo duży taki adultyzm wśród dorosłych, którzy mówią, że my jesteśmy jakoś bardziej uposażeni w umiejętności, które nam pozwalają weryfikować te treści, nic bardziej złudnego. Wręcz powiedziałabym, ja dużo uczę się od moich dzieci, mam najstarszą córkę, która ma 24 lata i najmłodszą 13-letnią i one bardzo dużo mnie uczą, jeżeli chodzi o środowisko online i też tego, co tam się w tym środowisku dzieje. I uważam, że dopuszczanie młodych do głosu i tego, co oni widzą, jak reprezentują też swoje pokolenia, jest dla nas przede wszystkim najistotniejszą kwestią, że powinniśmy się wzajemnie słuchać. I wracając do tego krytycznego myślenia i naszego programu profilaktycznego w ramach projektu Młode Głowy, to w drugim półroczu zaproponujemy uczniom właśnie zajęcia z higieny cyfrowej, z bezpieczeństwa w sieci, ale też i krytycznego myślenia. I to, co jest istotne, a co się zapewne gdzieś w tej naszej rozmowie pewnie pojawi, to, że my spędzając więcej czasu w świecie, w środowisku online, zapominamy, że nasz mózg potrzebuje ciała. Ciała, które też zdrowo funkcjonuje nie tylko poprzez siedzenie czy leżenie, ale też i ruch.
Jest też trochę tak, że przez to, że istnieją social media, zaczynamy żyć w takiej bańce, że dzieją się jakieś rzeczy, które są fajne w moim życiu i ja się tym chcę pochwalić. Udostępniamy zdjęcie z jakiegoś wydarzenia, eventu czy spotkania ze znajomymi i to zdjęcie gdzieś wędruje po social mediach, a robimy troszkę na odwrót, że żyjemy po to, żeby stwarzać sytuacje, w których inna osoba powie, że wow, ty to masz na pewno fajne życie, jak ja patrzę na twojego Instagrama, twojego Facebooka, na to, co udostępniasz w sieci, też bym chciał mieć takie życie, że bardziej aranżujemy takie sytuacje, które będą ładnie wyglądały, niż naprawdę przeżywamy to nasze życie. Czy bez tych lajków, bez tego zauważenia, czy młody człowiek może znaleźć jeszcze sobie jakąś wartość?
Nasze badanie wskazuje, że ponad 1 600 000 dzieci w wieku 10-18 lat, czyli młodych ludzi, już to są wyniki zważone, czyli reprezentatywne dla całej populacji, praktycznie ponad połowa tych młodych ludzi ma skrajnie niską samoocenę. I teraz, kiedy dodamy do tego jeszcze niskie poczucie sprawczości, czy też osamotnienie, które często się też pojawia i tutaj nasze badanie też to potwierdza, to mamy tak naprawdę bardzo krótką drogę do tego, aby nazywamy tą triadą kryzysu psychicznego, bardzo krótką drogę do kryzysów psychicznych. I teraz wyobraźmy sobie, że jedynym dostępnym źródłem dopaminy jest właśnie internet czy social media, to jak na to zareaguje nasz mózg? Nasz mózg dostaje bardzo krótki i szybki wyrzut dopaminy, serotoniny, czasami endorfin, w momencie, kiedy ktoś właśnie polajkuje, kiedy ktoś właśnie gdzieś coś polubi. Ale nasz mózg w takim stanie, czyli w zaniżonej samoocenie, w niskim poczuciu sprawczości, poczuciu własnej wartości, wystarczy, że dostanie jedną krytykę. To tak w cudzysłowie uwiesza się na tej informacji zwrotnej negatywnej w taki sposób dosyć atawistyczny, bo my atawistycznie, nasz mózg jest bardziej uważny na rzeczy, które są zagrażające, nieprzyjemne, lękowe, tak? I w tym momencie, w takim stanie, młody człowiek często pozostawiony sam sobie, nie wie, jak sobie z tym poradzić. Badania już nie tylko nasze, ale też zachodnie badania pokazują, że szczególnie u osób poniżej 13 roku życia korzystanie z social mediów ma bardzo duży wpływ na poczucie własnej wartości i samoocenę, szczególnie u dziewcząt. I chyba to nie będzie jakimś wielkim odkryciem, kiedy powiemy, że faktycznie kreowanie takiego życia, które jest cudowne, wspaniałe, pozbawione żadnych trudności, kryzysów, wszystko jest piękne, wystylizowane, te kanony urody, które są wręcz nie do osiągnięcia dla zwykłej nastolatki czy nastolatka, powoduje, że taki młody człowiek w ogóle na etapie dorastania, czyli w etapie adolescencji, w ogóle ma bardzo krytyczne myślenie o sobie. Czyli tak naprawdę to jest moment, kiedy się młodzi ludzie ze sobą w ogóle porównują, sprawdzają. To jest moment wyodrębniania się tożsamości, zadawania sobie pytań, kim jestem, dokąd zmierzam, co ja właściwie lubię, czego nie lubię, czy jestem w tym dobry, czy nie. I teraz, kiedy ten młody człowiek jest skąpany wręcz w takim nadmiernie idealistycznym świecie i wyobrażeniach tego, jak powinno wyglądać życie takiego młodego człowieka, no wiecie, no tylko spojrzeć na to i porównać siebie do tego. No jaki nam rachunek z tego wyjdzie, prawda? Stąd też bardzo zwracamy uwagę na to, aby młodzi ludzie weryfikowali treści, do których mają dostęp, aby sprawdzali i też uważam, że to jest naszym celem edukowanie, że to, na co patrzą, ten świat tej osoby, którą obserwują, to jest co najmniej 8 do 10 godzin ciężkiej pracy codziennie. Czyli ta osoba zawodowo zajmuje się tym, żeby te zdjęcia dobrze wyglądały, żeby trenować po kilkanaście godzin, kilkadziesiąt godzin w tygodniu, żeby ten świat tej osoby, to jest praca zawodowa, która polega właśnie na tym, żeby to życie tak wyglądało. Przeciętna rodzina, tak, czy przeciętny młody człowiek, który uczy się, studiuje, czasami pracuje dodatkowo, z całą pewnością nie ma tyle przestrzeni, aby realizować te wszystkie rzeczy, które widzi i obserwuje w internecie. No ale porównując się do tego, często zaczynamy, i myślę, wielu młodych ludzi również, odczuwać pewne poczucie niebycia wystarczającym. I to może, i uważam, że też badania potwierdzają, nie tylko nasze, o tym, że młodzi ludzie, jeżeli dostarczamy im to środowisko i nie potrafimy rozmawiać z nimi o tym, co widzą i co czują, no może być czynnikiem wpływającym na kryzys psychiczny.
Mimo że obserwując XXI wiek trochę wychodzimy ze stereotypów, to stereotypy nadal krążą. W naszym kontekście powiedziałbym o kulturze macho. Kultura, z której trochę wychodzimy, o której coraz częściej jest mowa, ale która nadal istnieje. Jedne ze statystyk pokazują, że aż 84% podejmowanych prób samobójczych to próby podejmowane przez mężczyzn. Kiedy przestaniemy uznawać tą kulturę macho, kulturę tak naprawdę ukrywania własnych słabości?
Świetne pytanie i dobrze, że o tym rozmawiamy, bo jednym z takich mitów ogólnie też nadal używanych, jest to, że chłopaki nie płaczą, że męska złość jest tą energią, która mężczyznę powinna napędzać. Głęboko jestem przekonana, że te mity powodują, że w dalszym ciągu, nie tylko w rodzinach, ale też i w szkołach, w środowiskach, są takie przekonania, w których młody człowiek musi jakoś do tego się przystosować, bo nawet jeżeli obserwujemy młodych dorosłych, powiedzmy kogoś, kto się czuje mężczyzną czy chłopcem, kto mówi o tym, że przeżywa emocje i nazywa te emocje i też wyraża te emocje, chociażby smutek poprzez łzy, poprzez to, że nie ma ochoty na to, żeby się w tej chwili bawić, to nadal w swoim własnym środowisku, tak, jest traktowany jako osoba, która jest labilna emocjonalnie, to tak lekko powiedziane, ale jest mięczakiem, co jest bardzo szkodliwe. I to sprawia, że jeśli my nadal będziemy wychowywać chłopców na tylko i wyłącznie silnych, tylko i wyłącznie takich, których jedynym zadaniem jest przyniesienie do domu pieniędzy i zadbanie o ten dom, zasadzenie drzewa i spłodzenie syna, to ja jestem głęboko przekonana, że my za parę lat będziemy mieli dużo większy problem, jeżeli chodzi o polskich mężczyzn. Natomiast też tutaj warto wskazać, że nadal myślimy o kobietach w taki sposób opiekuńczy, że te cechy, które nadajemy kobietom, to są takie cechy empatii, opiekuńczości, troski. Też im trochę przypisujemy takie powinności związane z tymi cechami, że one właśnie powinny być takie trochę troskliwe, jak już mają tych mężczyzn biednych, którzy płaczą, no to już kobiety powinny się nimi zająć, nie tak zaopiekować. A ja jestem za tym, żebyśmy środowiskowo uznali, że każdy człowiek ma prawo do smutku, każdy człowiek ma prawo do złości, każdy człowiek ma prawo do troski i opieki, niezależnie od płci, niezależnie od tego, jaką orientację posiada, niezależnie od tych innych kulturowych czynników, bo my trochę tak nadal funkcjonujemy w takich rozdzieleniach płciowych, tych mitach dotyczących ról społecznych, a my zapominamy, że człowiek to człowiek i jest zbudowany tak samo z tych samych części mózgu, jak ciała migdałowate, które odpowiedzialne są za produkcję również tych nieprzyjemnych emocji, jak lęk, tak, czy właściwie reakcji walcz albo uciekaj.
Jeśli mamy w sobie jakiś ciężar, nosimy w sobie jakieś problemy, sami sobie tworzymy taki kamień, który nosimy w środku, który nam ciąży. Przyzwyczajamy się trochę do dźwigania tego kamienia. Nie znamy innej rzeczywistości, która jest poza tym. I trochę też przez to mam wrażenie, boimy się tego, co będzie, jeśli go pozostawimy. Jaka jest rzeczywistość? Nie znamy tej rzeczywistości. Jest nam ciężko stwierdzić, co będzie, jeśli zostawimy ten kamień. No i jak uświadomić temu młodemu człowiekowi, że wypowiedzenie tego, co ja w sobie trzymam, jest niezmiernie ważne.
To jest piękna metafora. Ja to też często porównuję do tego, że jak idziemy w góry na przykład z plecakiem i wkładamy do niego wodę i jakieś tam przekąski na drogę, żeby ta kaloryczność jakaś, która ubywa, została uzupełniona, to nam się na początku tej drogi wydaje, że ten plecak jest lekki, że tam w zasadzie dużo nie ma. No ale po drodze, pomimo, że uzupełniamy płyny, trochę pozbywamy się tej wody, coś tam zjedliśmy, to nadal mamy wrażenie, że ten plecak jest coraz cięższy i cięższy, ale nasze plecy się do niego przyzwyczajają. I kiedy my zauważamy ten ciężar? No kiedy na jakimś przystanku ściągamy plecak. I wtedy zauważamy różnicę, że ten plecak teoretycznie pusty wcale nie jest taki pusty. Jest poczucie ulgi. To, do czego zachęcam, to jest to, żeby pozwolić sobie na to, żeby ktoś, kto od nas czasami zabrał. To nie musi być wielka sprawa, z którą musimy się podzielić. To nie musi mieć rangi ogromnego problemu. No właśnie, my ciągle jesteśmy uczeni tej dzielności, prawda? Rodzice od małego powtarzają małemu chłopcu, który idzie właśnie do przedszkola, bądź dzielny, tak? Musisz być dzielny. Zobacz, już jesteś taki duży, już jest ten etap pójścia do przedszkola, bądź dzielny. I tak uczymy niestety te dzieci, że one mają być zawsze dzielne, więc one, kiedy później dorastają i mają naprawdę bardzo poważne problemy, to cały czas z tyłu słyszą ten głos rodzica. Masz być dzielny. To właśnie sprawia, że młody człowiek czasami myśli, och, mój ten problem może nie jest jeszcze na tyle duży, żeby się nim podzielić. Ale jak się o tym powie, nawet troszeczkę się o tym powie, nawet nie w całości wszystko, ale zacznie się trochę o tym mówić, to dopiero wtedy zauważamy, jak to przynosi ulgę.
Na różnych etapach edukacji jest mowa o wypadkach drogowych. O nich się słyszy bardzo dużo, ale na przykład brakuje tematu samobójstw. 2 razy więcej osób ginie w wyniku samobójstw niż w wypadkach drogowych. Często argumentujemy to, że treści samobójstwa nie są odpowiednie dla dzieci, dla osób dorastających i ogólnie w debacie publicznej temat samobójstwa zazwyczaj jest gdzieś wymijany. Czy to jest właśnie dobra ścieżka edukacji, czy powinniśmy unikać tego tematu samobójstw?
O samobójstwach i kryzysie suicydalnym trzeba umieć mówić. I to, co ja akurat widzę, jeżeli chodzi o media i też o taką debatę publiczną, to to, że albo mamy takie bardzo dwa różne podejścia, albo mówimy dużo i niewłaściwie, co może faktycznie być ryzykowne dla młodych ludzi, tych, którzy chcieliby się tym zainspirować na przykład, albo w ogóle unikamy tego tematu, jest to traktowane jak temat tabu, właśnie po to, żeby nie palnąć czegoś, co mogłoby kogoś zainspirować. A moje doświadczenia zawodowe i zawodowe też moich kolegów po fachu mówią o tym, że z młodym człowiekiem trzeba rozmawiać wprost. I trzeba mu czasami zadać pytanie wprost. Czy chce żyć i czy w ogóle myślał o tym, żeby nie żyć? I bardzo często ci młodzi ludzie, którzy są w kryzysie suicydalnym, w takiej rozmowie wprost ujawniają tak naprawdę swoje myśli bądź tendencje, albo czasami tylko myśli rezygnacyjne, mówię tylko w cudzysłowie. Są dla nas, szczególnie dorosłych, czy osób, które już potrafią rozeznać się w sytuacji kryzysu suicydalnego, pokazuje, na ile ta sytuacja młodego człowieka, czy też innego człowieka w kryzysie psychicznym jest ryzykowna i podjąć odpowiednie działania i wsparcie. Natomiast zgadzam się z tym, że my w debacie publicznej nie umiemy mówić dobrze i zdrowo o kryzysie suicydalnym. I tutaj stąd albo się wycofujemy, albo w tych gazetach jest opis różnych rzeczy, których nie powinien w ogóle się pojawiać. No i my się boimy strasznie, tak, tej rozmowy. Ale przecież, no właśnie, o wypadkach mówimy. Czy rozmowa o wypadkach powoduje, że jest więcej wypadków, bo ludzie w ten sposób próbują je prowokować?
Statystyki mówią, że mało osób skorzystałoby z pomocy psychologa. Może cały czas krążymy wokół takiego złego przeświadczenia, kim jest psycholog. To jeśli myślimy psycholog, to od razu nam przed oczy wchodzi depresja, leki. Obserwując otoczenie, mam wrażenie, że cały czas tworzymy jakiś temat tabu i błędnie rozumiemy to, czym jest psychologia i w jaki sposób psycholog nam może pomóc.
Psycholog ma przede wszystkim odpowiednie narzędzia, wiedzę, ale też praktykowane pewne metody rozmowy, które sprawiają, że młody człowiek może poczuć się zaopiekowany, słuchany, z empatią, ale też ta rozmowa jest takim elementem wsparcia psychologicznego. Psycholog czasami jest w stanie już podczas tych pierwszych rozmów zauważyć, czy młodego człowieka gdzieś tam może pojawiać się jakiś kryzys psychiczny, czy te myśli, czy te zachowania, czy jego trudności wynikają być może z sytuacji aktualnej, którą przeżywa, jest bardzo naturalne, normalne, jego emocje i to, co o czym mówi, jest bardzo naturalne do tego, co przeżywa i czego doświadcza, czyli nie jest w kryzysie psychicznym, tylko jest w kryzysie sytuacyjnym. I takie wsparcie często pozwala trochę złapać pewien dystans do tej sytuacji, pozwala sobie ją obejrzeć u boku kogoś, kto się trochę na tym zna, a w sytuacji kryzysu psychicznego ten psycholog jest w stanie wspierać już bardziej profesjonalnie. To, o czym też często mówimy w ramach projektu Młode Głowy, to, że psycholog jest bardzo ważną osobą, czy psycholożka do tego kontaktu, ale zachęcamy do tego, żeby to wsparcie, czyli pierwszą pomoc psychologiczną, czy niektórzy mówią pierwszą pomoc emocjonalną, mógł udzielić każdy, bo to nie są takie strasznie, powiedziałabym, skomplikowane działania zarezerwowane tylko i wyłącznie dla psychospecjalistów. To jest tak jak z pierwszą pomocą przedmedyczną, że uczymy tego każdego i nawet dzieci w szkole mają zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Tak samo z pierwszej pomocy psychologicznej chcielibyśmy, żeby młodzi ludzie, ale też i dorośli nauczyciele pozyskali takie kompetencje, żeby mogli siebie wspierać wzajemnie. A jeśli szukacie takich wspierających treści i chcielibyście trochę więcej dowiedzieć się na temat higieny zdrowia psychicznego, higieny cyfrowej, to zapraszam wszystkich na stronę Młode Głowy i też Fundacji Unaweza, stronę www i nasze social media. Tam nieustająco publikujemy różne treści i też zachęcamy do takiej otwartej rozmowy o zdrowiu psychicznym, szczególnie młodych ludzi, bo to z nimi najbardziej chcemy rozmawiać.
Cały czas ważna jest ta rozmowa, żeby mówić na głos, nie zamykać się, no i podać dalej, tak jak brzmi jedno z haseł kampanii. Więc my podajemy dalej.
I działamy.
Ze mną w studiu była Justyna Żukowska-Gołębiewska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.